Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Dzień dobry, czołem. Tu Limes Inferior i Szymon Augustyniak. Kłaniam się Państwu w styczniu, w miesiącu, w którym trwa karnawał prognoz. One będą dotyczyły różnych obszarów technologii. My skupimy się dzisiaj na obszarze technologii takich z zastosowaniem medycznym, służby zdrowia. Moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Strychalski.
Dzień dobry.
Prezes firmy polskiej e-gabinet, która wywodzi się z Poznania, ale działa już w całej Polsce i która buduje takie nowoczesne środowiska do pracy lekarzy, medyków.
Tak, zgadza się. Dziękuję pięknie za zaproszenie.
Bardzo mi miło. Szybciutko przejdźmy do takich tematów, które były gorące już pod koniec roku i nadal są jeszcze komentowane, dyskutowane. Krzysztof Stokowroński prosił o komentarz na przykład Marka Ładę, żeby skomentował mu wypowiedzi Ilona Muska, jego takie prognozy, które się pojawiły w podcaście Moonshot u Diamantisa. On mówił na przykład o tym, że to osławione AGI, ogólna, generalna sztuczna inteligencja, to już jest rok 26, nasz rok obecny, a superinteligencja to jest 30 rok, więc też tuż za progiem. No i mają się pojawić taki okres, takiej zawieruchy, powiedzmy, tak, przemian, turbulencji, jak to się czasem ładnie mówi, 3 do 7 lat. Jak pan ocenia, jak realne są te prognozy? Pamiętam, że Marek Łada, który rozmawiał z Krzysztofem Skowrońskim, mówił, żeby tak ostrożnie i konserwatywnie podchodzić do tego, co prognozuje Elon Musk. Baza na Marsie, chyba mówił, miała być w 2016. I o ile dobrze pamiętam, jak pan to ocenia? Ile zamieszania to wprowadzi również w cyfryzację obszaru zdrowia, w pracę lekarzy?
Tak, zgadza się. Faktycznie mamy jakby z tym dosyć duży kontakt. Jakby patrząc w ogóle na super sztuczną inteligencję, jakby, która jest ostatnio takim gorącym, podnoszącym tematem, myślę, że na tą chwilę jakby to nam nie zagraża. To jest w dalszym ciągu jakby trochę debata studencka.
To w ogóle ma nam nie zagrażać, tylko nam ułatwiać życie, szczególnie lekarzom.
Zgadza się. Jednak no, nie musimy się bać tego, że to jakby zastąpi w jakiś sposób po prostu, tak, nam lekarza chociażby. Sama jakby sztuczna inteligencja, oczywiście ona dzisiaj już jakby jest dostępna w służbie zdrowia. Widzimy to po wielu jakby firmach, czy programach, czy po prostu po tym, z czego jakby korzystają lekarze. Mamy to zastosowanie chociażby w kontekście obrazowania, podpowiedzi, jakby tej sugestii, czy w kontekście jakby badań klinicznych, czy laboratoryjnych, czy też w kontekście jakby polskich firm, gdzie widzimy, że to zastosowanie jest super. W kontekście jakby super sztucznej inteligencji, myślę, że to jednak jest mimo wszystko perspektywa 5-7 lat, kiedy ona nas dosięgnie. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu to jest jeszcze inny obszar działalności, myślę, mimo wszystko akademicki, studencki, niż coś realnego, co z czego możemy już jakby korzystać.
Tak? Chce pan powiedzieć, że w zasadzie my nadal budujemy pewne podwaliny cyfryzacyjne. To by się zgadzało z tym, co mówią przedmówcy pana w tym studiu na antenie tej audycji.
Tak, zgadza się, no bo trzeba patrzeć, jaki jest, mamy poziom adaptacji, chociażby też jako społeczeństwo, jaki mamy poziom adaptacji jako lekarze, czy też powiedzmy jakby użytkownicy całego jakby systemu sztucznej inteligencji. Według mnie po prostu sztuczna inteligencja nie zastąpi jakby lekarza. Ona będzie jakby cyfrowym asystentem, który będzie wspomagał po prostu jakby tą pracę lekarza. Czymś, co może zoptymalizować pewne obszary jeszcze do poprawy, może być tym fajnym bezpiecznikiem w całej pracy po prostu lekarza. Tak jak chociażby ma to w wielu zastosowaniach już, czy przemysłowych, czy produkcyjnych, że sztuczna inteligencja jakby nie do końca zastąpiła, ale wspomaga i daje większą optymalizację chociażby czasową.
Mhm. Właśnie, czego... Jakie tutaj są uzyski, korzyści, które dzisiaj widać? Może 5 lat temu spodziewano się czegoś innego, większych rzeczy. Teraz mówi pan o takiej optymalizacji pracy. Dlatego, że na przykład tej takiej pracy biurowej, administracyjnej, również tej scyfryzowanej, lekarz ma za dużo, nie może się pochylić nad pacjentem właściwie.
Tak, no patrząc może już nawet nie chociażby w kontekście jakby samej sztucznej inteligencji, ale w ogóle w kontekście zastosowania nowoczesnej jakby platformy, która chociażby jest elektroniczną dokumentacją medyczną, tak, gdzie lekarz po prostu może w sposób optymalny wprowadzać dokumentację medyczną, ma podpowiedzi, to już jest jakby bardzo duża optymalizacja jego czasu, czy też odniesienie się do poprzedniej kartoteki po prostu pacjenta, odszukanie po prostu tej kartoteki, skopiowanie tego, co było wcześniej, czy zajrzenie, czy sprawdzenie, to jest ta realna optymalizacja, gdzie nie musimy już jakby przeszukiwać dokumentacji papierowej, ale mamy cyfrową.
No mamy takich kilka sukcesów, jeśli chodzi o cyfryzację obszaru zdrowia. Recepty są, czy skierowania są bardzo dobrymi przykładami. Z tym, że to jest jakby system taki państwowy, powiedzmy, tak go sobie na potrzeby audycji nazwijmy, ale państwo też definiuje pewne ramy. Firmy prywatne, tak jak gabinet, wchodzą w te ramy z pewnymi rozwiązaniami, pomysłami, konkurują na to, jak użyteczne są te rozwiązania, jak pomocne lub nie. Jak się wpasowywać w te ramy, żeby budować systemy, programy, które nie będą utrudniały życia lekarzowi? To jest kwestia pewnie użyteczności, ale też dobrego czytania tych ram określonych przez, nie wiem, Centrum E-Zdrowie czy inne administracyjne ośrodki.
Tak, faktycznie nie mamy jakby takiego odgórnego problemu jakby z cyfryzacją w Polsce w kontekście jakby samej medycyny, ponieważ mamy bardzo duży jakby postęp samej cyfryzacji w kontekście ostatnich lat. Powstała e-recepta, e-skierowanie, wiele jakby dokumentów elektronicznych, które pozwalają, że ten obieg jakby wiedzy o pacjencie już jest scyfryzowany, tak? Jakby prawie każdy już dzisiaj korzysta jakby z e-recepty, która bardzo dużo ułatwiła. Jakby problem leży gdzie indziej. Ja myślę, że on leży też jakby w adaptacji tego systemu. Niestety lekarz na dzień dzisiejszy to jest interoperacyjność. On mimo wszystko musi korzystać z kilku systemów medycznych, żeby obsłużyć czasem tego pacjenta, tak? Placówki medyczne nie mają jakby jednego zintegrowanego systemu, który uwalnia ich jakby od obiegu samej dokumentacji. Też jest sam problem z adaptacją i myślę, że z samą świadomością, że bardzo często spotykamy się z tym, że czy właściciele placówek medycznych, czy też lekarze nie mają w pełni świadomości jeszcze, jak korzystać ze wszystkich systemów, czy jakby ten problem nie leży jakby zawsze w rozwiązaniach technologicznych, tylko jest mimo wszystko od strony świadomości
użytkownika,
tak? Jak to można zoptymalizować w taki sposób, żeby to było jakby optymalne dla tego, który z tego korzysta, czyli lekarz po prostu, tak? No bo odbiorcą jest jakby tutaj pacjent i to jest jakby, myślę, geneza tego problemu. Innym jakby takim czynnikiem jest to, że jakby same placówki medyczne pod względem jakby systemu, z których oni korzystają, myślę, że nie wykorzystują jakby 100% tego potencjału, tak? Trzeba spojrzeć na to, że my jakby staraliśmy się tworzyć czy różne rozwiązania w naszym systemie, to mieliśmy cały czas kontakt czy bezpośrednio z personelem medycznym czy z lekarzami, bo system nie może być według mnie budowany jakby przez informatyków dla lekarzy, tylko mimo wszystko to powinno wychodzić...
Z lekarzami.
Tak, z lekarzami, no bo oni są na końcu jakby odbiorcami tego systemu, oni z tego korzystają i to powinno być jednak mimo wszystko w sposób intuicyjny.
To są tutaj jakby trzy takie zagadnienia. Powiedział pan o trudności w adaptacji. Ja mogę sobie domniemywać, że niektóre rozwiązania cyfrowe są nieintuicyjne. No, z całym szacunkiem na przykład nawet dla starszych lekarzy, albo brak zaufania, tak, do takich rozwiązań. Z kolei młodsze pokolenie, pewnie takie wychowane już natywne cyfrowo, jak tak. To by można było powiedzieć, pozbawione jest tego, co jest zaletą tego starszego pokolenia, pewnego krytycznego spojrzenia. Więc taki człowiek może sięgnąć poza infrastrukturą, poza systemem takim namaszczonym do wykorzystania, do ChatGPT, żeby sobie to jakąś podpowiedź uzyskać i może raz, że wprowadzić, stracić dane, które są poufne. Brak takiego krytycyzmu, więc mamy pewien paradoks, tak? Chętniej sięgną po cyfrowe rozwiązania młodzi, ale niekoniecznie mają wyobrażenie o zagrożeniach, o spójności architektury.
Tak, tak. To jest w ogóle jakby jeszcze inny problem, że uważam, że dzisiaj jakby postęp technologiczny, który widzimy chociażby w kontekście sztucznej inteligencji, adaptacji oraz jakby cyfryzacji, mamy problem z legislacją tego systemu, tak? No bo mamy inne państwa, które jakby potrafiły szybciej się dopasować, szybciej zaadoptować. U nas jakby ten problem jakby widać, że on się minimalizuje, tak? Mamy ostatnio jakby bardzo głośno jest jakby o czacie GPT wersji Health, gdzie możemy wrzucić swoje dane medyczne i mamy jakby cyfrowego naszego lekarza, tak? No ale z drugiej strony, no my nie jesteśmy w stanie zastąpić tego lekarza. Gdzieś ten lekarz musi być tym strażnikiem. Oczywiście jest też kwestia, że lekarz potrafi nam zadać odpowiednie pytania, no bo za nim mimo wszystko stoi doświadczenie, tak? Widać, że ten postęp technologiczny, adaptacja nowych technologii w kontekście młodych osób, ona, ta bariera wejścia, jakby problem z tym, że wrzucamy swoje dane do sieci, on praktycznie nie istnieje. No bo nowe osoby, młodzi lekarze, oni wykorzystali się, jednak wyrośli jakby z duchem technologii, tak? Na początku były jakby media społecznościowe, które trakują, stworzyły nasz pełen profil osobowościowy, tak? Następnie mamy całe jakby wszystkie trackery, zegarki, jakby wszystkie smartwatche, które mają bardzo dużo informacji na nasz temat. Teraz, jeśli my tylko do tego mamy dorzucić może jedno, dwa, trzy badania krwi, bo my chcemy się zapytać, w czym widzimy?
Pozornie wydaje się, że to nie problem.
Tak, no bo przecież dzisiaj nie uciekniemy od świata cyfrowego. Ja bardziej jakbym postawił taką tezę, jak możemy to bardzo wszystko fajnie zaadoptować do tego, żeby możliwości sztucznej inteligencji były faktycznie legalne i bardzo fajnie dostępne w sposób jakby ogólny, nie zagrażający jakby naszemu bezpieczeństwu. Bo to, czy to nastąpi, no to już sami widzimy, że 3 lata temu zastanawialiśmy się, nie, bo przecież sztuczna inteligencja, dzisiaj prawie wszyscy z tego korzystamy i nikt już się nie zastanawia o tym, jakby tego miało nie być, tak?
Spodziewa się pan wobec tego, jeżeli mówimy właśnie w tym trybie takich oceny prognoz, że 26 rok to będzie rokiem takiej adaptacji, rozumiem, czy przekonywania się do takich asystentów lekarza?
Tak, oczywiście. No wcześniej mówiliśmy jakby o sztucznej inteligencji. Jakby od zeszłego roku słyszymy już jakby kolejne jakby następstwo, takie next level, czyli agenci AI, tak? Po pierwsze, sztuczna inteligencja już przestaje być taka głupia, tak? Przestaje nam dawać jakby wybiórcze odpowiedzi. Mamy różne modele, którymi możemy się bawić. Jakby to coraz bardziej się poszerza, tym bardziej, że sztuczna inteligencja zaadoptowana jest w wielu obszarach naszego życia na co dzień, tak? Czy też w telefonach, czy w poczcie, więc mamy z tym już taki styk jakby na bardzo wysokim poziomie, tak? Teraz jakby to będzie się rozprzestrzeniało jakby na inne sektory naszego życia, w tym samym jakby zdrowie, no bo naturalną jakby koleją rzeczy, jakby w Polsce mamy ten problem, że mamy trochę problem, że chcemy mieć ten dostęp do lekarza szybciej, chcemy jakby żyjemy też w takim społeczeństwie, że ta odpowiedź musi być już najlepiej od razu, tak? Więc trochę jeśli tej odpowiedzi nie mamy, bo nie mamy dostępu do lekarza, tak? Albo dzwonimy do naszej przychodni POZ-owej, nikt nie odbiera, nie możemy się skontaktować, nie mamy możliwości, no to idziemy jakby do jakby kolejnego rozwiązania i tym rozwiązaniem zawsze, które jakby teraz jest jakby pod ręką, to sztuczna inteligencja. Tam szukamy tej odpowiedzi, tak?
Jest jeszcze trzeci taki element, który powiedzmy, że może być takim trendem w 26 roku. To, o czym pan mówił, o trudności pewnej od strony administracyjnej, żeby ta przychodnia czy POZ taki sam wdrażał sobie to, lokalnie przytrzymywał taki system. Pan spodziewa się, że nastąpi pewien przełom taki i będzie to jakby cedowane na dostawcę usługi. De facto taką aplikację, tak, która będzie serwowana z zewnątrz, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za zgodność z prawem, przejdzie na takich operatorów.
Tak, tak, tak. Faktycznie jest taki problem na rynku, że bardzo duża rzesza jakby POZ-ów widzimy, że korzysta z rozwiązań, które na dzień dzisiejszy bardziej obciążają ich administrację niż rozwiązują jakby problemy. No mimo wszystko musimy zdać sobie sprawę z tego, że jakby przychodnia medyczna, no to nie są tylko lekarze, jest to personel medyczny, jest to administracja, przechowywanie danych medycznych, bezpieczeństwo. My jako system jakby zmapowaliśmy różne obszary, które dzieją się, procesy w placówkach medycznych i weszliśmy w inne obszary, które de facto ułatwiają im pracę. No mamy, każdy zna po prostu case, gdzie wchodzimy do placówki jakby medycznej, a pani na rejestracji albo nie ma, albo ma takie obciążenie, że nie jest w stanie nas obsłużyć. Jakby tworzy się kolejka. Same wejście po prostu jakby do przychodni medycznej mimo wszystko zawsze generuje w nasz stres. No bo nie idziemy jakby do lekarza, kiedy jesteśmy zdrowi, tylko przeważnie, kiedy coś się dzieje. Więc jakby ten poziom stresu narasta. My jakby w swoim systemie staramy się odciążać właścicieli, personel medyczny, lekarzy z różnych obszarów i przy nich chodzić jakby ten obszar jakby odpowiedzialności, nasz system na rozwiązania, żeby zdejmować im te rzeczy z głowy, za które my jesteśmy w stanie odpowiadać jakby trochę upgrade'ując to rozwiązanie, które oni dzisiaj mają. Zastępując jakby typowo jakby w kwestii jakby chmurowej i zabezpieczając im to, dając im jakby rozwiązania na miarę XXI wieku.
I obecnie mamy taki czas, rozumiem, tak pan to ocenia, że 26 rok będzie takim rokiem falowego, masowego w zasadzie przechodzenia do tego modelu po to, żeby nadążyć za tą cwałującą cyfryzacją. To jeszcze zapytam, dotknęliśmy tych spersonalizowanych agentów AI. Gdybyśmy sobie jeszcze mogli wyobrazić ewolucję tego podejścia, tego asystenta lekarza. Czy on będzie asystentem konkretnego lekarza, wie pan, który będzie znał również upodobania, czy sposób pracy swojego użytkownika, będzie wiedział, jak indywidualnie. Personalizacja agenta do lekarzy. Czy to będą takie troszeczkę ogólne, uniwersalne, na przykład dla przychodni albo dla większego podmiotu rozwiązania. Ideałem byłoby chyba taka relacja bliższa z lekarzem.
Tak, ja myślę, że po prostu dzisiaj rozwój technologii umożliwia nam to, że w ogóle nie powinniśmy się ograniczać, bo dzisiaj jakby adaptacja jakby sztucznej inteligencji i możliwości daje nam taki obszar, że uważam, że powinniśmy to jakby trochę bardziej rozwarstwić, tak? W kontekście jakby samej administracji my jesteśmy w stanie mapować procesy, gdzie ta sztuczna inteligencja może wejść prawie od jutra, jakby nie naruszając ani w ogóle bezpieczeństwa, jakby automatyzując bardzo dużo rzeczy. No i mamy chociażby kwestię samej rejestracji medycznej voicebotów, tak? Tam przecież rozmawiamy, na dzień dzisiejszy mamy przecież piękną firmę Eleven Labs, tak? Która stworzyła voice, czyli jakby typowy głos, który jakby, można powiedzieć, dzisiaj już brzmi jak człowiek, tak? Tam już są jakby, słyszymy po drugiej stronie, bym powiedział, tak duży poziom jakby doskonałości, że nie odrzuca nas jakby to, co słyszymy, tak? I myślę, że tak samo jakby patrząc na pewnego rodzaju poziomy, które procesy, które są w placówkach medycznych, będziemy schodzili coraz niżej, aż do poziomu lekarza, gdzie lekarz myślę, że będzie w stanie sobie skustomizować to, na czym mu zależy na koniec, gdzie jakby ten agent ma mu podpowiadać, w których obszarach, na co ma zwrócić uwagę, to jest, myślę, taka teza, którą ja właśnie też chciałbym postawić. Czy lekarz jest w stanie postawić tą samą opinię medyczną o 7 rano i o 19 tego samego dnia, po całym dniu, po zmęczeniu, mimo wszystko cały czas przyjmując jakby pacjentów, tak? Ten agent AI mógłby cały czas monitorować, co się dzieje, w jaki sposób, mieć dostęp do dokumentacji medycznej, analizować i w jaki sposób notyfikować. Trochę jak prowadzimy auto i mamy, słuchaj, zjedź, jesteś zmęczony, tak? Albo czy aby na pewno dalej chcesz jechać, bo sztuczna inteligencja się nie męczy. I to jest jakby to, co musimy wziąć pod uwagę, tak? Tam jest zawsze ten rzeźki umysł, który może w jakiś sposób skontrolować pewną decyzję. To mamy chociażby w przypadku opisów RTG, tak? Czy samych po prostu analizy. Dzisiaj sztuczna inteligencja w kontekście dokładności przerosła jakby te oko ludzkie, tak? I dokładność oraz wychwytywanie pewnych zagrożeń, które widzimy jakby na zdjęciach. To pokazuje, że w pewnych obszarach jakby medycyny ta skala się już przesunęła.
To wrzucę jeszcze jeden taki wątek, czy taką prognozę. Ja sobie zrobiłem taki krótki, przeszukałem sobie sieć, znalazłem fajny zestaw takich prognoz do obszaru medycznego. Polecam też Państwu StatFinds. Na tym serwisie są takie prognozy na 26 rok, dosyć odważne. Zestaw kilkunastu takich prognoz ludzi ze startupów medycznych. Mówili o tym na przykład o pojawieniu się, o tym też się wcześniej już kiedyś mówiło i to się wiąże z całą jakby tutaj z całą tą konstrukcją tego nowoczesnego środowiska pracy, o takich polipigułkach, żeby powiedzieć, drukowanych z myślą o konkretnym pacjencie, gdzie te różne kilkanaście pigułek, czasem jedna, czasem pół, jest na bieżąco drukowana u lekarza, wtedy on dostaje ten pacjent jedną, nie ma problemu z tym, żeby zażywał to kilka razy dziennie. Wiadomo, że cały zestaw dostaje. Czy to jest realne, czy to jest gdzieś zupełnie odległa przyszłość, żeby jeszcze dostawić temu lekarzowi drukarkę 3D i jakiś program, który by komponował takie polipigułki?
to jest zawsze jakby kwestia adaptacji, tak? Jakby danego rozwiązania do gabinetu medycznego. Dzisiaj mimo wszystko my jeszcze walczymy z elektroniczną dokumentacją medyczną, tak? Ta pierwsza zmiana jeszcze nie doszła. Są jeszcze gabinety, przychodnie, które w dalszym ciągu używają wersji papierowej. Chcemy mieć ten dostęp cyfrowy. To nie jest możliwe, żeby to działało, jeśli cała służba zdrowia nie przejdzie w stronę cyfrową, tak? Teraz mamy kwestię KSeF-u, który jest bardzo głośno podnoszony. No jeśli wszyscy nie będziemy tego używali, no to też się nie zmieni, tak?
Krajowy system e-faktur, to jest tuż, proszę Państwa.
Dokładnie, więc nie ma możliwości, że jesteśmy w stanie bardzo daleko wybiec po prostu, tak?
Bez fundamentów.
Kiedy na dzień dzisiejszy, żeby to wszystko funkcjonowało, to wszystko musi być w sposób cyfrowy. Jakby wszystkie rzeczy, które dzieją się w sposób jakby w gabinecie medycznym, w ogóle w placówce medycznej, to one musimy pominąć już papier. Jak tą część pominiemy, to możemy rozmawiać o tym, co może nastąpić dalej, bo inaczej w dalszym ciągu będą powstawały luki w systemie, tak? Że na przykład 3/5 jakby recept wystawianych będzie w formie elektronicznej, 2 będą w formie papierowej. No to jeśli będziemy chcieli wyciągnąć naszą dokumentację albo pójść tą dokumentacją do innego lekarza, no to jak mamy ją teraz przekazać, jak mamy ją udostępnić, w jaki sposób mamy zebrać naszą historię chorobową dla pacjenta młodego, no to jeszcze w jaki sposób zrobić skan. Ale musimy patrzeć na to, że nasze pokolenie się starzeje, tak? Służba zdrowia mimo wszystko jest niewydolna. Mamy bardzo dużo problemów też wydajnościowych. Przychodnie POZ toną w długach niektóre, tak? Nie stać ich jakby na cyfryzację, albo ta cyfryzacja...
Albo na fajerwerki takie typu drukarka 3D do
Dokładnie tak, więc myślę, że musimy trochę zejść jakby na ziemię, że te fundamenty musimy trochę zabezpieczyć. Ta zmiana musi przechodzić jednak w sposób optymalny, ale logiczny. Adaptacja tych systemów nie może być na zasadzie wdrożyliśmy system. Okej, a kto z niego korzystał? Nikt. No to... To jest, myślę, ten problem, z którym jeszcze się napotykamy. No mimo wszystko kwestia retencji w systemie oraz jakby nie może być też tak, że panie na rejestrację będą omijały system, bo łatwiej im napisać karteczkę dla pacjenta, proszę sobie tam kliknąć. To nie zadziała.
A proszę powiedzieć, wobec tego uciekając od tych takich wizji rzeczywiście bardzo dalekosiężnych, no nie wiem, może ten czas skróci się jakoś, może jakoś szybciej do tego dojdziemy, ale budowa wobec tego tych fundamentów, nie wiem, rejestry takie danych, takie globalne, uniwersalne, czy jest szansa na jakiś przełom? Tutaj gościem był też profesor Poleszczuk, mówił o tym, że ta cyfryzacja potyka się i wywala, mówiąc brzydko, właśnie o prostą rzecz. Jakość gromadzonych danych, ich wymianę.
Tak, no...
Możemy liczyć na jakiś przełom.
To znaczy tak, no ja widzę mimo wszystko w tym, że... Znaczy są dwa problemy. Jakby patrząc od strony pozytywnej jest taki, że faktycznie ta cyfryzacja mimo wszystko w jakiś sposób postępuje, tak? Z roku na rok. Jakby rozwiązaniem jest to, jeśli... Placówki medyczne, lekarze i wszyscy inni jakby dookoła przekonają się, że mimo wszystko musimy iść z tym trendem cyfryzacji, no to mimo wszystko to będzie postępowało. Drugą kwestią jest też młode pokolenie, które z roku na rok jakby zastępuje nam trochę starą kadrę medyczną, tak? Które jak rozmawialiśmy jakby wcześniej, jakby to jest naturalnie przyzwyczajone do tego, że wszystko musi być w sposób cyfrowy, tak? Drugim problemem, to znaczy problemem tym jakby negatywnym w mojej opinii jest to, że jeśli rząd nie będzie rozmawiał z lekarzami, z placówkami medycznymi i będzie zbyt duże przeciążenie tego systemu od strony jakby biurokratycznej, informatycznej, nie będzie optymalizacji we wdrażaniu tych różnych rozwiązań, tak? Nie będzie jakby trochę przymusu do wdrażania jakby rozwiązań cyfrowych, no to my możemy je sobie ciągle wdrażać, tak? Tak samo jak właśnie w przypadku innych sektorów jakby naszego kraju. Z jednej strony mamy rozwiązanie, a z drugiej strony przecież musi być kwestia implementacji. Jeśli to nie będzie zaimplementowane, to ciągle możemy mówić o tym, że powstało bardzo fajne rozwiązanie, ale kto z niego korzysta? Połowa. No to druga połowa będzie ciągnęła nas w dół.
No tutaj kluczową sprawą rzeczywiście z tego, jak pan mówi, jest taka adaptacja i krytyczna, i świadoma. No jakoś przede wszystkim chyba wprowadzenia danych. Nie wiem, czy można jakoś ułatwić, dodając te interfejsy. Pan wspomniał Eleven Labs, rozpoznawanie mowy, dyktowanie takiemu. To są realne rzeczy, czy znowu jest to pewna taka fantasmagoria? I 26 rok to taki przełom nie nastąpi.
To znaczy my na
przykład... I trzeba szukać innych środków, sposobów, żeby ten fundament wzmocnić, postawić.
Tak, to znaczy po pierwsze my u siebie na przykład taki jakby prosty interfejs, pisz tu tekst, gdzie lekarz jakby nie musi wszystkiego wpisywać do samej aplikacji, no wdrożyliśmy bardzo szybko, to jest jakby bardzo duże ułatwienie. Kwestia jakby wystawiania recept, no to u nas faktycznie ona trwa kilka sekund, gdzie znamy rozwiązania, które są obecne na rynku, gdzie trwa to po prostu kilka minut. Więc patrząc jakby chociażby po naszym systemie, my na zwykłym wystawieniu recepty, gdzie trzeba patrzeć, że jest to mimo wszystko bazowy dokument, który lekarz wystawia po prostu w gabinecie, jesteśmy w stanie ten czas optymalizować pracę lekarza w ciągu dnia od godziny do półtorej. No to jest dla mnie duża oszczędność. To jest, to jest ten moment, gdzie jakby cyfryzacja mojego oprogramowania jest namacalna, jest policzalna, no bo my nie jesteśmy w stanie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zastąpić tej pracy lekarza. My możemy to zoptymalizować, możemy stworzyć asystenta, możemy jakby ułatwić pewne obszary, ale tutaj musi być też ta jakby druga strona w postaci jakby personelu lekarza, która chce z tego korzystać, bo to, co my jesteśmy w stanie zrobić od strony technologicznej, to myślę, że to na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie sobie na to odpowiedzieć, bo to jest bardzo szeroko jeszcze nie zdiagnozowane, patrząc po tym, co jakie możliwości daje nam sztuczna inteligencja. Ale musi być fajna adaptacja. Musimy mieć te cyfrowe dane. Musimy mieć chęć od fundamentów, od tych placówek POZ-owych, które odwiedzamy, w których chcemy się leczyć, że słuchajcie, te rozwiązania wcale nie są drogie. One nie bolą. My musimy je wdrażać, bo one realnie, po pierwsze, zoptymalizują procesy, pozwolą łatwiej zarządzać dokumentacją medyczną, czy też w ogóle administracją samą, czy w kontekście czy skanowania, czy przechowywania, czy przeszukiwania jakby wszystkich danych. To są takie podstawy, na których powinniśmy się skupić, bo to, czy chcemy patrzeć w kosmos, tak, oczywiście, tylko trochę popracujmy nad, myślę, normalną obsługą klienta.
To na koniec ostatnia absolutnie rzecz, może odrobinę tego dotkniemy. Co ten lekarz ma zrobić z tym półtorej godziny, jakby pan sobie widział idealnie, uzysku powiedzmy tej korzyści czasowej, jak to zagospodarować? Ja bym poszedł w stronę tego, żeby mógł w sobie wzbudzić więcej empatii i zrozumienia dla pacjenta. I proszę powiedzieć, krótko skomentować, czy jest szansa na takie przełożenie?
Ja myślę,
czy też mu dołożą 6 następnych pacjentów?
To znaczy, myślę, że mimo wszystko walka o terminy nie zniknie, tak? No bo w dalszym ciągu mamy niedobory kadrowe na rynku polskim, no więc jakby dopóki nie wykształcimy nowego pokolenia młodych lekarzy, no to mimo wszystko będzie obciążenie służby zdrowia. Jeśli nie będziemy optymalizowali i nie będziemy wdrażali produktów cyfrowych, będzie to obciążenie, tak? No bo tego czasu nie będzie więcej. Więc według mnie lekarze najlepiej wiedzą, co powinni zrobić z tym czasem, tak? To są jakby dwa jakby faktory. Jedna to jest większe skupienie się na danym pacjencie, który jest w danym gabinecie i lepsze, myślę, amortyzacja tego czasu po prostu, czyli lepsze leczenie na koniec, tak? Druga rzecz, możliwość po prostu przyjęcia kolejnego pacjenta, który akurat może się pojawić, starał, albo przyjdzie z tak ciężkim przypadkiem, że ten wolny slot uratuje komuś życie. To, myślę, są te faktory. No na koniec jakby lekarz jakby przysięga jest to, żeby leczyć, tak? Więc myślę, że to jest jakby ta główna geneza.
Jest pan optymistą, jeśli chodzi o cyfryzację?
Tak.
Świetnie. Pan Piotr Strychalski, prezes, założyciel również firmy e-gabinet. Będziemy się przyglądać tej cyfryzacji, która za sprawą e-gabinetu się dokonuje. No i wszyscy trzymamy kciuki, żeby ona przysporzyła nam korzyści, żeby nas lepiej leczono i żebyśmy byli zdrowsi w tym nowym roku. Serdecznie się kłaniam. Dziękuję. Kłaniam się. To było Limes Inferior. Szymon Augustyniak. Do widzenia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.